Moi drodzy, chciałbym kontynuować to zagadnienie dotyczące Bożego Słowa. Mówimy, jak bardzo ważne jest Słowo Boże w życiu każdego z nas. Mówiliśmy o tym, że jest niesamowicie ważne, że jeżeli Słowo ma przynieść pożytek, to serce człowieka powinno być przeorane. I bardzo często jest tak, że troski, ułuda tego świata, te wszystkie rzeczy świeckie zatwardzają, czy też zaduszają Słowo Boże. I tak często widzimy, że ta słabość często w naszym życiu jest spowodowana naszą postawą, że zamiast usunąć to wszystko, co zadusza Boże Słowo, co ograbia nas z tej mocy Bożego Słowa, pozwalamy tym rzeczom świeckim, tym rzeczom, tym pragnieniom niebożym gdzieś tam w nas tkwić, wzrastać i one zaduszają Boże Słowo. I pamiętacie, że ziarno było dobre posiane, zaczęło rosnąć, ale ułuda bogactwa, troski o byt i inne sprawy zaduszają Słowo. Ale my chcemy być tą glebą, która wydaje owoc 30, 60 i 100-krotny, prawda? Chcemy, żeby to Słowo Pana w nas wydawało dobry owoc. I mówiłem, jak ważne, dlaczego wierzymy Bożemu Słowu. Mówiłem o tej ogromnej potrzebie karmienia się Bożym Słowem i mówiliśmy o tej wadze, czym jest Boże Słowo. Mówiłem o tej zgodności, o tym okresie pisania przez 1600 lat, przez 40 różnych autorów. Wiecie, i Biblia jest fenomenem. I tak należy na Biblię spojrzeć, jako na fenomen. Jest księgą, która jest bestsellerem. Nie ma żadnej innej księgi, która miałaby tyle tłumaczeń, tyle wydawnictw, co Pismo Święte. Halleluja. Żadne inne księgi, nawet Harry Potter czy wszystkie inne, nie są w stanie dorównać znaczeniu, wadze Pisma Świętego. A jeśli do tego uzmysłowimy sobie, że centralną postacią Pisma Świętego, Bożego Słowa jest Jezus Chrystus, jeżeli uświadomimy sobie, że centralnym tematem Pisma Świętego jest dzieło zbawienia człowieka, a więc od czasów Mojżesza, kiedy zaczęła być pisana Biblia, Boże Słowo, czyli gdzieś prawie 1500 lat, no troszeczkę może mniej, ale 15 wieków przed to miało miejsce, to poselstwo jest nam przekazywane w formie pisanej, już nie tylko ustnej, jak za czasów Abrahama, Izaaka czy Jakuba, ale w formie pisanej, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób Bóg postanowił zbawić, uratować człowieka. I zwróćcie uwagę, że Pan Jezus w Nowym Testamencie wyraźnie podkreślał, że całe Pismo, które jest, czytaliśmy, natchnione przez Boga, całe Pismo mówi o Nim, zwiastuje Jego osobę. I to właściwie już od pierwszej Mojżeszowej, już nawet pierwszy, drugi wiersz mówią o Jezusie. Bo przecież kiedy tam jest mowa o tym, że ziemia była chaosem i pustkowiem, prawda, a Duch Boży unosił się nad tym wszystkim, rzekł Bóg, żeby stała się światłość. I zapytacie, gdzie tu jest Chrystus? W dwóch rzeczach jest Chrystus. Po pierwsze, w Słowie. Pan rzekł Słowo, rzekł Bóg i stała się światłość, ale drugie, właśnie tą światłością jest Chrystus. Bo Biblia mówi, że i używa tego miejsca, tego fragmentu Bożego Słowa na określenie nowonarodzenia w Nowym Przymierzu, że Bóg rzekł, żeby z ciemności rozjaśniła się światłość i ta światłość powstała w ludzkim sercu i o tym apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian w jednym ze swoich listów, a więc już na samym początku. Ale Jezus także mówi tak, kiedy zapisane są w Ewangeliach, mówi tak, tutaj, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. A więc Jezus wyraźnie, świadomie nauczał swoich współczesnych, mówi dzisiaj do nas przez swoje święte słowo, kiedy badasz Pisma, one mówią o mnie, one dają świadectwo o mnie. I w Ewangelii Łukasza, kiedy ta Ewangelia się kończy po swoim zmartwychwstaniu, kiedy Jezus spotyka tych uczniów idących do Emaus, Jezus mówi tak, i począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Ale gdziekolwiek otworzy Biblię, Tam mogę widzieć, jeśli uważnie studiuję Boże Słowo, mogę widzieć osobę Jezusa Chrystusa. Mogę widzieć mojego Zbawiciela. A więc to jest wyraźnie powiedziane. Wiele wydarzeń w Starym Testamencie ma wyraźne nawiązanie do osoby Jezusa Chrystusa, czy też do tego głównego tematu, jakim jest zbawienie człowieka. To historyczne wydarzenie wyprowadzenia Izraela z Egiptu, prawda? Jest niczym innym jak obrazem wyprowadzenia ciebie i mnie z mocy ciemności, z mocy grzechu, z mocy diabła, który tutaj reprezentowany był przez Faraona. Potop jest niczym innym jak ukryciem, jak uratowaniem nas przed gniewem i sądem Bożym, który przychodzi na cały świat. Bo Biblia mówi, zresztą sam Jezus mówi, apostołowie mówili do swoich słuchaczy, uciekajcie przed nadchodzącym gniewem Bożym. Gdzie się mam skryć? Gdzie ty i ja możemy się skryć? Gdzie ludzie w czasach Noego mogli się jedynie ukryć, kiedy przyszedł sąd i gniew Boży na całą ziemię, na wszystkich mieszkańców? Było tylko jedno miejsce. Tym miejscem była Arka. Zbudujesz arkę i wejdziesz do niej i będziesz bezpieczny i Bóg zamknął tą arkę, moi drodzy. I my wiemy, że arka jest niczym innym jak symbolem samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy w Niego uwierzysz, kiedy się w Nim ukryjesz, Bóg ciebie, kiedy w Niego uwierzysz, ukryje cię w Nim i jesteś bezpieczny. Bo, moi drodzy, sąd Boży nadchodzi. Prawda? Piotr w drugim swoim liście mówi, że teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są na dzień gniewu, na sąd ognia. Już Bóg nie ześle potopu, ale powiedział, że żywioły rozpalone w ogniu stopnieją. A więc przyjdzie ten ogień, przyjdzie sąd Boży. Kto się ostoi? Tylko ten, który uwierzył w Jezusa, który skrył się w Jezusie Chrystusie. Jonasz jest przykładem Chrystusa. Pamiętacie, sam Jezus mówi, nie będzie wam dany inny znak, jak znak Jonasza. A ludzie tak czytają o Jonaszu, księdze Jonasza, taka mała księga, ma tylko cztery rozdziały, taka niewielka i mówią, a to jest tylko taka historyjka, taka zmyślona historyjka, bo gdzieżby tam mógł, jakaś ryba mogła połknąć człowieka, a Jezus wierzył w to. Jezus opierał swoją argumentację o tą księgę, o to wydarzenie i mówi, nie będzie wam dany inny znak, jak znak Jonasza. Tak jak on był we wnętrzu ryby 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi przez 3 dni i 3 noce i to będzie dla was znakiem. I wypełniło się tak, jak Jezus mówił. Moi drodzy, ja już kiedyś mówiłem, ale historia zna nie jeden przypadek, kiedy człowiek został połknięty przez wieloryba. Zresztą, kiedy sprawdzałem tą historię i sprawdzałem też w encyklopedii, to mogłem tam przeczytać, że jeden z gatunków wielorybów i rekinów są w stanie połknąć całego człowieka. I takich przykładów, na przykład w roku 1771, takim połkniętym przez wieloryba podczas połowów był marszał Jenkins, tak się nazywał. Ale z kolei w roku 1891, ja już kiedyś wam o tym mówiłem, w okolicach Falkland, kiedy był połów wielorybów, 4 marynarzy, którzy podpłynęło pod wieloryba, który był zraniony harpunami, wywrócił łódź i oni poszli pod wodę. 2 uratowano, ale 2 zginęło. Na drugi dzień, kiedy tego wieloryba w końcu pokonano, kiedy go podciągnięto na pokład, kiedy rozpruto jego brzuch, w środku znaleziono 1 z 2 zaginionych marynarzy. Ten marynarz miał na imię James Bartley. Był żywy w środku. Był żywy w środku. Po całej dobie był znaleziony żywy w środku. I wyobraźcie sobie, po krótkotrwałym leczeniu, kiedy wrócono do portu, do miasta, po 3 tygodniach wrócił z powrotem na statek, aby dalej łowić wieloryby. Nic go to nie nauczyło. A więc, kiedy czytasz Boże Słowo, to masz do czynienia z prawdą. Bo słuchajcie, jeżeli podważę jakiekolwiek informacje dotyczące geografii, historii, czegokolwiek, jeżeli stwierdzę, że Biblia jest natchniona tylko co do prawd teologicznych, biblijnych, ale reszta inna niekoniecznie, to tak naprawdę podważam całe Pismo Święte. No bo słuchajcie, jeżeli nieprawdziwe byłyby fakty dotyczące historii, dotyczące geografii, dotyczące tych różnego rodzaju wypowiedzi, które tutaj są zawarte, to jaką ja mam gwarancję, że reszta także jest prawdziwa, skoro opakowanie jest fałszywe? Ale możemy wierzyć, że w tym opakowaniu, jakim jest historia, codzienne życie ludzi, jakim jest, są fakty zapisane, w tym opakowaniu jest głęboka biblijna prawda, teologiczna prawda. Bóg przemawia przez swoje święte słowo i całe Pismo, bez wyjątku, czego dotyczy, jest natchnione przez Boga. To znaczy, że ono jest prawdziwe, spolegliwe, jest nieomylne. Wręcz nawet możemy spotkać się z tym, że całe Pismo, mówimy nawet każde słowo w Piśmie Świętym jest natchnione przez Boga. W 10 rozdziale Ewangelii Jana, w wierszu 35, Jezus cytuje takie mało znaczące, wydawałoby się, słowo. Kiedy oni mówią, jak to ty się czynisz Bogiem? Żydzi mu to zarzucali, wyraźnie widzieli, że Jezus w swoich wypowiedziach mówi o sobie, że jest Bogiem. Ty się czynisz Bogiem? A on mówi, czyli wam się dziwnym wydaje, co jest napisane w psalmie, że Pan Bóg mówi, że tych, których doszło Słowo Boże, zostali oni nazwani synami Bożymi. A Słowo Boże, Jezus mówi, nie może być naruszone. Słyszeliście kiedyś kazanie na ten temat? Że ludzie, do których doszło Słowo Boże, zostali nazwani bogami. Oczywiście przez małe b, synami Bożymi, ci, którzy przyjęli Słowo. A jednak Jezus używa tego fragmentu jako argumentu, bo każdy fragment jest niezwykle ważny i ma znaczenie. W Księdze Galacjan 3:14, kiedy apostoł Paweł pokazuje, dowodzi, uargumentuje, że tym potomkiem obiecanym, przez którego jest zbawienie, jest Chrystus, używa jednego słowa i w oparciu o jedno słowo potomek buduje całą argumentację, aby przekonać swoich słuchaczy, że dotyczy to osoby Jezusa Chrystusa. A więc kiedy Pismo mówi, całe jest natchnione, to znaczy, że każde słowo w tej Biblii, w twojej Biblii, w mojej Biblii jest natchnione przez Boga. Jest nieomylne. A więc kiedy Słowo Boże mówi, przygotował Pan wielką rybę, my nazywamy ją dzisiaj wielorybem, ale to słowo hebrajskie tanin i ketos oznaczają wielką rybę. Bóg przygotował wielką rybę. Wiemy, że Jonasz uciekał sprzed oblicza Bożego, był zbuntowanym prorokiem pańskim, chciał, że tak powiem, zrobić coś po swojemu, a Pan przygotował wielką rybę i dał mu Pan Bóg 3 dni na opamiętanie. We wnętrzu tej ryby, bo tam napisane jest w tym 2 rozdziale, od 1 i 2 wiersz Księgi Jonasza, że kiedy go ryba połknęła i wtedy tam z wnętrza ryby Jonasz zaczął wołać do Boga. Słuchajcie, miał tyle miejsca, że mógł oddychać i jeszcze się modlić. Do tej pory chyba największy ssak, jaki istnieje, to właśnie są jeden z gatunków wielorybów, który pozostał jako świadek wielkiej mocy Bożej. Dinozaury wyginęły, ale te ssaki morskie nie wyginęły. Bóg jest cudownym Bogiem. Bóg czyni wspaniałe rzeczy. Po drugie, kiedy patrzysz na proroctwa, mamy, wiecie, proroctw jest mnóstwo dotyczących różnych wydarzeń, tego, co się wydarzy w przyszłości. Kiedy otwierasz Księgę Objawienia, ona jest cudowna. Może jest nie do końca zrozumiała. Te obrazy są tak fantastyczne i tak dziwne, że nie wiemy, czasami gubimy się, gdzie jest tu początek, gdzie koniec, co się zaczęło, a co się skończyło. Ale to nie ma znaczenia. Jest przepiękną księgą prorocką, która się wypełnia i wypełni się na naszych oczach. Jeżeli bym nic nie rozumiał z Księgi Objawienia, to jednego mogę być pewny. Na końcu Bóg triumfuje. I nie tylko Bóg. Bóg z Kościołem triumfuje. A więc jeżeli należysz do Kościoła, należysz do Jezusa Chrystusa, jesteś odrodzonym człowiekiem, to wiedz, choćbyś wiele z tego nie zrozumiał, to wiedz jedno, koniec jest cudowny. Nie musimy się bać, nie musimy się lękać. Jest 300 proroc, tylko samych 300 proroc odnośnie pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię. I matematycy, ci, którzy lubią matematykę, a maturzyści bardzo lubią matematykę, ja akurat lubiałem, ale wiem, że nie wszyscy lubią. Wiecie, gdyby z tych 300 proroctw wybrać tylko 8 proroctw dotyczących pierwszego przyjścia Chrystusa, narodzenia w Betlejemie i tak dalej, jego śmierci na krzyżu, tych faktów dotyczących śmierci, gdyby wybrać tylko 8, to rachunek prawdopodobieństwa spełnienia się tych proroctw jest jak 1 do 10 do 17. 1 do 10 do 17. do potęgi 17, czyli żeby, nic nam to nie mówi, prawda? Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ile to jest 1 do 10, 10 do 17. Ile to jest 10 do 17? I matematycy to spróbowali nam zobrazować i powiedzieli tak, gdybyśmy cały stan Teksas pokryli jednodolarowymi srebrnymi, jednodolarówkami srebrnymi na wysokość około 60 centymetrów, a stan Teksas obszarowo jest dwukrotnie większy od Polski, chyba tak. Z tego, co słyszałem, dwa razy większy od terytorium Polski. I na 60, 1 do 10 do 17 to jest na 60 centymetrów mamy jedną dolarówki. Gdybyśmy tylko jedną zaznaczyli, która spełnia spełnienie w tej osobie Chrystusa, tylko tych ośmiu proroc zaznaczyli tylko jedną tą jedną dolarówkę i wymieszali ją w tym stanie Teksas w tej całej masie jednodolarówek i wzięli człowieka i zawiązali mu oczy i powiedzieli teraz chodź i traf w tą jedną. To jest prawdopodobieństwo, że on trafi w tą jedną jak 1 do 10, 10 do 17. Tylko 8 proroctw, a Biblia ich zawiera 300. Mam w ręku cudowną księgę. Bóg przemawia na naszych oczach. Możemy to oglądać. Jakże często ludzie lekceważą tą księgę. Ale wiecie, co Jezus powiedział? Niebo i ziemia przeminie, ale moje słowo nie przeminie. Jeżeli chcę budować swoje życie na czymś solidnym, to jest jedyne słowo. Jeżeli w nim położę nadzieję i ufność. Wiecie, co robi diabeł? Robi to ze mną i z tobą. I robi to każdego dnia. Przychodzi i w różnoraki sposób próbuje mnie zatrzymać w moim biegu za Panem. Kusi mnie, atakuje mnie, próbuje mnie straszyć, próbuje mnie niepokoić w różnoraki sposób. Przeżywacie to? Bo ja to przeżywam. Każde Boże dziecko to przeżywa, bo on nienawidzi Boga, nienawidzi tych, którzy Bogu wierzą, nienawidzi tego słowa. Chce za wszelką, we wszelaki sposób podważyć twoją i moją wiarę, zaufanie do Boga i Jego świętego słowa. Ale słowo Pana jest nienaruszone, ono jest wieczne. I ty i ja możemy wziąć miecz Bożego Słowa i dać diabłu odpór i tak długo tym mieczem uderzać, aż on od nas odejdzie, a prawda na nowo wytryśnie z wielką mocą w twoim i w moim sercu. Czasami trzeba się potrudzić. Ale znacie tą książkę Wędrówkę Pielgrzyma? Przynajmniej niektórzy znają, starsi wierzący znają. W momencie, kiedy wychodzisz, zaczynasz iść za Jezusem, musisz toczyć walkę o wiarę. A diabeł będzie stwarzał wokół nas różnego rodzaju przeszkody, posłał różnego rodzaju ludzi, abyśmy zboczyli z drogi, którą Bóg w swoim słowie nam przekazuje. Po trzecie, widzimy ogromną wiarygodność historyczną, geograficzną, archeologiczną i naukową tej księgi. Kiedy czytasz księgi weddyjskie, ja nie czytam, ale gdybyście czytali, tam jest podobno napisane, że Ziemia jest umieszczona na grzbietach słoni. Wiecie, że do czasów Magellana uważano, że Ziemia jest płaska. A więc te księgi wedyjskie, ale w Biblii nigdzie nie znajdziesz tego rodzaju wypowiedzi, że Ziemia jest płaska. I nigdzie nie znajdziesz, że Ziemia oparta jest, czy unosi się na grzbietach słoni. Kiedy czytasz Koran, nagle zobaczysz w tej księdze wiele nieścisłości geograficznych i różnego rodzaju fantazji, ale nie znajdziesz tego w Bożym Słowie. Czasami niektóre rzeczy brzmią fantastycznie. Ktoś był martwy i został wskrzeszony. Ale to były fakty. To była prawda. To się stało na oczach wielu ludzi. To nie było gdzieś tam w ukryciu, że ludzie tego nie widzieli. Naukowcy mówili tak. Kiedy czytamy tą pięcioksiąg Mojżesza, prawo, które Mojżesz nadał narodowi izraelskiemu, to jest niemożliwe, żeby w tym czasie, około 1500 roku, w XV wieku przed narodzeniem Chrystusa, żeby ludzie już byli tak mądrzy i potrafili zapisać prawo. Przez długi czas się spierano, wyśmiewano się i podważano pięcioksiąg Mojżesza z tego względu, aż do początku XX wieku. W roku 1901, na przełomie 1-2 1900, w styczniu, francuski archeolog Horn odkrył w Suzie obelisk w dawnej Persji, obecnym Iranie, obelisk ze zbiorem praw babilońskiego króla Hammurabiego. I my wiemy, że Hammurabi panował w 1700 roku przed narodzeniem Chrystusa, a więc 200 ponad lat od Mojżesza, prawda? I mamy do czynienia z jeszcze starszym kodeksem prawnym niż księgi mojżeszowe, niż prawo mojżeszowe. I nagle te argumenty upadły. O, ludzie już wcześniej coś takiego zrobili, a więc wcale tutaj nie możemy tego podważyć. Z kolei inna rzecz. Ludzie zastanawiali się, z ilu par ludzkich tak naprawdę pochodzi cała ludzkość. No, musieli być żółci, żółta para, czerwona para, biała para, prawda? Znowu nauka idzie nam z pomocą. Kiedy niedawno badano właśnie pod względem DNA człowieka, okazało się, że cały rodzaj ludzki pochodzi z jednej pary. Ale Biblia o tym mówi od dawna, już od czasów Mojżesza. Jezus w to wierzył. Jezus o tym mówił. Czy nie czytaliście? Na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i my znamy ich imiona. A żeby było ciekawiej, to w ogóle wcale nie był biały człowiek. Wiecie, że to hebrajskie ha-adama, Bóg uczynił człowieka, to hebrajskie Adam, człowiek, oznacza czerwona ziemia. A więc on wcale nie był biały. Warunki geograficzne, atmosferyczne i tak dalej sprawiły, że ludzie zaczęli się różnić troszeczkę wielkością, budową ciała i tak dalej, ale nie jeżeli chodzi o człowieczeństwo, o człowieka, kolorem skóry i tak dalej. A więc mamy Boże, cudowne Boże Słowo i nie musimy, że tak powiem, ukrywać go tam po cichu. I kiedy mówią, co ty tam chowasz? Tak jak nawrócił się Nicky Cruz, pamiętacie, podczas pierwszej tej, jak opisuje David Wilkerson, i oni chcieli im dać na początku takie małe Biblie, tak jak my mamy te gedeonitki, takie malutkie, prawda, do kieszeni schowa, żeby nikt nie widział, że on w ogóle ma Nowy Testament, nie? A on mówi, nie, nie, daj nam te takie duże Biblie. Chcemy mieć duże Biblie, żeby wszyscy widzieli, że mamy Biblię. I kiedy wzięli tę Biblię pod pachę ci gangsterzy, bandyci, nawróceni już teraz i zaczęli iść do swoich domów, to sąsiedzi patrzyli, mówią, no oni już zupełnie upadli. Pokradli Biblię. Nawet na tą świętość się rzucili. Ale wtedy oni mówili wyraźnie o tym, że nie ukradli, ale dostali, a swoje życie oddali Panu Jezusowi Chrystusowi. W Księdze Hioba w 19 rozdziale, w wierszu 23 i 24 są napisane takie słowa. Aby były zapisane moje słowa, aby były utrwalone w księdze żelaznym rylcem i ołowiem, wykute w skale na zawsze. Wszyscy archeolodzy, wszyscy badacze, ci, którzy badają kultury starożytne, mówią, to jest, co ten Hiob tam napisał? To nie może być prawdą i to nie jest prawdą. Nigdzie nie odnaleziono napisów z ołowiu. Ołów jest za miękki, żeby nim pisać w skalę. Pewnego razu profesor Cameron z Michigan, jadąc sobie przez pustynię na skalę daleka, zobaczył przepięknie błyszczący napis. Piękny relief. Zafascynowany podjechał, wspięli się na skałę i nagle zobaczyli tam imiona potomków króla Dariusza, króla perskiego. I wyobraźcie sobie, że te litery wykonane były ołowiem, wykute w skale, zalane i pomalowane przepięknie, aby wszyscy pamiętali upamiętniającego króla Dariusza i jego potomków. To był rok 1948. Tyle lat. Ludzie czekali, aby dowieść, że ten fragment, to słowo jest prawdziwe, że nie jest wymyślone, że nie można tego podważyć. Wiecie, co mi to mówi? Że my się ciągle uczymy. Człowiek ciągle musi nadrabiać. Nie Pan Bóg musi się szkolić. Nie Pan Bóg musi pójść do szkoły, żeby... Nie, On powiedział, On to zapisał i wiecie, w ogóle archeolodzy już dawno zrozumieli, że jak wezmą i poczytają dobrze Biblię, to mogą co nieco znaleźć i znaleźli na Bliskim Wschodzie w oparciu o przekazy biblijne. Mówiono tak, że nie da się określić i nie ma czegoś takiego jak początek istnienia świata. A Biblia od samego początku mówi, że jest początek. prawda? Że Bóg na początku, że coś stało się na początku, że godzien jesteś, Panie, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Jeszcze w XIX wieku uważano, że Biblia zawiera właśnie tutaj błędy i nie można uznać tego, co mówi na temat stworzenia na podstawie naukowych odkryć. A później jednak musiano przeprosić. Bo stwierdzono, dzisiaj naukowcy uważają jednak, Ziemia i Wszechświat ma początek. Oni określają ten początek na 6 miliardów lat. Ale to są ich wyliczenia, ale nie Boże wyliczenia. Zobaczmy na wielkość Bożego stworzenia. To, co Bóg stworzył, to, co Bóg uczynił. Moi drodzy, jest napisane, czy też możemy zobaczyć. Najnowsze odkrycia sprawiły, że to, co nazywano dziurami w niebie, takie ciemne plamy, niektórzy myślą, że to jest pustka, okazuje się, że to są skupiska, to są galaktyki. Najbliższą galaktykę od naszej dzieli dystans 1,5 miliona lat świetlnych. Słuchajcie, najbliższa galaktyka od naszej, której my jesteśmy. Jak wiecie z tego filmu, to nasza galaktyka i my, ta Ziemia, to gdzieś tam jest nas na obrzeżach tej Drogi Mlecznej. Najbliższa jest 1,5 miliona lat świetlnych. Wiecie, ile to jest 1,5 miliona lat świetlnych? Światło, które pędzi z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę przez 1,5 miliona lat. Niewyobrażalne. Nie jesteśmy w stanie w ogóle pojąć i sobie to wyobrazić. Okazuje się, wiecie, Słowo Boże mówi tak, Jeremiasz 33, wiersz 22 mówi tak, nie mogą być zliczone zastępy niebieskie. Psalm 147, wiersz 4 i 5, wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona, wielki jest nasz Pan i potężny w mocy. Ale astronomowie próbowali policzyć. Na przykład Ptolemeusz doliczył się 1056 gwiazd. Śmieszne, nie? Kepler doliczył się 1005 gwiazd. W naszej galaktyce, tylko w naszej galaktyce jest 100 miliardów gwiazd. A galaktyk jest 500 milionów. Jak potężny jest Wszechświat, a Bóg jest ponad tym wszystkim. Jak wielki i potężny jest Bóg. Jeden z naukowców, George Gray, tak pisze, Wszechświat, tak jak go sobie wyobrażamy, to system składający się z tysięcy, możemy powiedzieć dzisiaj milionów galaktyk. Każda galaktyka jest rojem tysięcy milionów gwiazd. My wiemy już miliardów. W kierunku zewnętrznej obręczy jednej z galaktyk Drogi Mlecznej jest gwiazda średnich rozmiarów o umiarkowanej temperaturze prawie że u schyłku naszych wieków, nasze Słońce. Pomyśleć tylko, że to Słońce jest prawie milion razy większe od naszej Ziemi. Słońce kręci się z zawrotną prędkością 19 km na sekundę w kierunku zewnętrznego pierścienia Drogi Mlecznej, wlokąc Ziemię i inne planety z sobą. W tym samym czasie cały system słoneczny porusza się po gigantycznym łuku z prędkością 320 km na sekundę. A więc Słońce z całymi planetami to wszystko ciągnie za sobą z niewyobrażalną prędkością 320 km na sekundę. Nie potrafimy sobie tego wyobrazić, że to się nie rozleci. Przecież te siły odśrodkowe są tak potężne. Wiecie, co to wszystko trzyma? List do Kolosan, list do Efezjan, pierwszy rozdział wyraźnie nam mówią, że Pan Bóg swoją mocą, swoim słowem cały wszechświat trzyma w swoim porządku. Halleluja. Moi drodzy, jeżeli On nad tym wszystkim panuje, to czemu ja się boję? To czemu ja się troskam? To czemu ja się obawiam? Skoro On zna te wszystkie gwiazdy i nazywa je po imieniu, skoro On to wszystko trzyma i to wszystko działa jak w zegarku, to czym są Twoje i moje problemy? Czy nie jest On wielki? Czy nie jest godny tego, aby wziąć od nas chwałę? A ileż to razy Ty i ja jesteśmy zatrwożeni, mamy zwątpiałe serce, mówimy, Boże, ja już nie jestem w stanie ufać, ja już nie mam wiary. ale On jest tak wielki. Chcę, żebyśmy podnieśli nasze serca, nasz wzrok na Niego, powiedzieli: Boże, skoro Ty tym wszystkim, nad tym wszystkim panujesz, to także nad moim życiem, to także nad życiem moich bliskich, to także nad każdą sytuacją. Moi drodzy, On jest potężnym i wielkim Bogiem. Obecne badania kosmosu wskazują, że pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz to nie wynik wpływu ówczesnej nauki, lecz tylko potwierdzenie, że sam Bóg jest autorem tego wierszu. Ziemia była chaosem, pustkowiem i ciemnością, chociaż wcześniej naukowcy mówili, że była ciałem gazowym o kształcie dysku gorejącego, wydającym dużą ilość światła. Ale prawdą jest to, co mówi Biblia, a nie to, co kombinują, że tak powiem, naukowcy w swoich głowach. Jeszcze parę myśli i będziemy się modlić i zakończę na tej kwestii. Kulistość Ziemi, o tym już wspominałem. W ogóle ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska. Wiesz, jak dopłyną gdzieś tam do tego horyzontu, do kraju, to spadną. Pierwszym człowiekiem, który opłynął Ziemię, był Magellan w 1519 roku i stwierdził, że Ziemia jest okrągła. Ale 8 wieków przed Chrystusem Biblia mówiła, że Ziemia jest okrągła. Gdybyśmy wierzyli Biblii. W Księdze Izajasza 40:22 jest napisane: siedzi nad okręgiem ziemi. To słowo okręg jest niefajne, bo w matematyce okręg to nie jest kula. Nie? I my mamy od razu skojarzenie, siedzi nad okręgiem ziemi, mamy na myśli okręg, ale nie kulę. No jak okręg, to musi być płaskie. Ale widzicie, często jest tak, że jest mylnie przetłumaczone słowo. Oryginalne słowo. A w języku oryginalnym, w języku hebrajskim, słowo, które tam jest użyte, oznacza kulista, sferyczna. No ale wiecie, no 8 wieków mogło minąć w niewiedzy, nie? Ale mamy Ewangelię, troszeczkę bliżej. I w Ewangeliach jest mowa o tym, że Ziemia jest okrągła. Powiesz, aleś mnie zastrzelił, gdzie? Jeszcze nigdzie nie czytałem w Ewangelii, że gdziekolwiek, jaki apostoł, ktokolwiek by powiedział, Ziemia jest okrągła. Pamiętacie wypowiedź Jezusa o powtórnym przyjściu? Popatrzcie do Ewangelii Łukasza razem ze mną. 17 rozdział Ewangelii Łukasza. Wiecie, Biblia jest dla... No, wymaga, żebyśmy inteligentnie ją potraktowali. Żebyśmy użyli naszego rozumu. Oczywiście też potrzebujemy oświecenia, bo czasami możemy znaleźć się w kłopotach. Musimy wiedzieć, jak ją czytać, jak ją rozumieć. I popatrzcie, w tym 17 rozdziale, kiedy Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu, przeczytajcie wiersz 31 i 34. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Czyli mowa jest o dniu, prawda? Ludzie coś robią, są w pracy, na polu. A wiersz 34 mówi, powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. I to jest cały czas kontekst, mówi o całości. Jedni będą na polu, będą pracować, a jedni będą spać. Prawda? W Australii smacznie śpią, a my pracujemy. Prawda? Gdyby troszeczkę myśleć, to w tej prostej wypowiedzi wyraźnie jest mowa o tym, że Ziemia jest kulista, jest okrągła. Bóg wszystko cudownie uczynił, moi drodzy. A jeszcze wspomnę o zasadach higieny i kwarantanny. Wiecie, w wieku XIV tak zwana czarna ospa, czarna śmierć pochłonęła 1/4 ludzkości Europy. 60 milionów ludzi umarło na czarną ospę. Tylko dlatego, że nie zachowano zasad kwarantanny. Ale gdyby uważnie czytano Biblię, to wiedziano by, jak postępować przy tego rodzaju chorobach. Wiecie, z czego można było wziąć przykład? I kiedy Kościół zabrał głos i wziął przykład z Biblii, zaczęto stosować separację chorych, zakażonych, oddzielać ich od zdrowych i ustała ta choroba. Wiecie, na jakim przykładzie? Trędowatych. sprawa mojżeszowego. Kiedy zobaczysz trąd, kiedy go potwierdzisz, odsuniesz od zdrowych, trędowatego na ustronne miejsce. Nie będzie on przebywał. Wiecie, że w czasach ewangelicznych trędowaty musiał wołać, że jest trędowaty, nieczysty, nie wolno się do niego zbliżać. Kiedy zastosowano tą prostą zasadę. Wiecie, jesteśmy zdumieni, ale dopiero na początku XX wieku lekarze zaczęli myć ręce podczas operacji. W XIX wieku, lata 1848, umieralność kobiet przy porodzie prawie była stuprocentowa. No ogromna. To było 80 do... Na 12 kobiet rodzących 11 umierało. Wiecie dlaczego? Bo lekarze z prosektorium, z brudnymi rękami, szli do rodzących kobiet i tymi rękami odbierali porody. I lekarz, który nazywał się Ignacy Semmelweis, jako pierwszy zastosował mycie rąk po wizycie w prosektorium. Automatycznie spadła umieralność kobiet. Później zaczął wprowadzać po każdym badaniu kolejnego pacjenta mycie rąk. Wiecie, że ten człowiek skończył, właściwie chyba popełnił samobójstwo, bo został odrzucony przez lekarzy z zazdrości, że oni widzieli, że on ma sukcesy medyczne w tym względzie, usunęli go ze szpitala. I kobiety dalej umierały. Zobaczcie, co to znaczy pyszne, zarozumiałe serce zazdrosne jednego człowieka wobec drugiego. A później już zaczęto wprowadzać tą rzecz. Ale Biblia o tym mówiła już w zakonie Mojżesza. 1500 lat wcześniej, kiedy dotkniesz umarłego, nie wolno ci iść do obozu. Masz być cały dzień poza obozem, masz umyć swoje ciało, wyprać swoje ubranie i po zmierzchu dopiero masz wejść do obozu. Zasady higieny, czystości. Prosty sposób. Kto dał im te prawa? Wszechmogący Bóg. Aby byli zachowani. Wiecie, miasta w tym czasie, XVI wiek, cuchnęły, to były rynsztoki. Wszystkie nieczystości szły na ulicę. Gdyby zastosowano biblijne zasady, już w obozie izraelskim, prawda, wykopiesz dołek i tak dalej, przykryjesz, nie ma żadnych chorób. Proste rzeczy. Wiecie, co Bóg powiedział, kiedy wyprowadził Izraela z Egiptu? Zaraz po drugiej stronie morza, jeżeli pilnie będziecie przestrzegać moich słów, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę was. Halleluja. Wiecie, gdyby ludzie zastosowali, Izraelici byli zobowiązani zastosować te prawa, które Bóg im dał, i jeżeli temu byli posłuszni, uniknęli tego wszystkiego, tych zaraz, tego wszystkiego, co było ich udziałem w Egipcie. Dobrą rzeczą jest słuchać Boga, Bożego Słowa. Bóg posyła słowo. Jeszcze jedna informacja i będziemy się modlić. Obrzeska 8 dnia. Tylko Bóg to mógł wymyślić i wiedzieć. Lekarze dopiero w 1948 roku odkryli to, co Bóg już powiedział Mojżeszowi, że 8 dzień jest najlepszy na obrzezanie. Bo w tym 8 dniu w ciele nowonarodzonego dziecka o 10%, czyli 110% pojawia się protrombiny i witaminy K odpowiedzialnej za przekrzepnięcie krwi. Tylko w tym 8 dniu. Bóg mówi, 8 dnia weźmiesz i obrzeżesz swojego chłopca. On to wszystko wiedział, a naukowcy odkryli to dopiero w 1948 roku. Chcemy Boga uwielbić za Jego święte słowo. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Przez nie nabywamy mądrości ku zbawieniu. Jeżeli tego słowa będę się trzymał, nigdy nie upadnę i nigdy nie poniosę porażki. Czasami jest trudno się trzymać tego słowa. Czasami trzeba oddać życie za to słowo. Ale warto, prawda? Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Trzymaj, nie daj się